Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Watykanie zakończyła obrady sesja plenarna Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Podsumuje je ambasador Hanna Suchocka. Następnie powrócimy do wspomnień biskupa Alojzego Orszulika na temat stosunków państwo-kościół. Tym razem w latach 1980-1989. 2 maja na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
W Watykanie zakończyła się 12. sesja plenarna Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Tematem jej obrad był problem solidarności z dziećmi i młodzieżą w okresie niepokojów. Z uczestniczącą w obradach Akademii ambasador Hanną Suchocką rozmawia ojciec Stanisław Tasiemski.
Pani ambasador, jakie wrażenia z tej sesji?
Była bardzo interesująca sesja poranna, albowiem miał wystąpienie Diarmuid Martin, który jest arcybiskupem Dublina. Przedstawiał na bardzo szerokim tle sytuację młodzieży i poszukiwania przez młodzieży tożsamości, ale w tym momencie skoncentrował się przede wszystkim na Irlandii. I przedstawiał bardzo pesymistyczny obraz młodego społeczeństwa irlandzkiego, które też jakby zagubiło swoją tożsamość w pogoni za dobrobytem, w pogoni za pieniądzem. Ja poprosiłam go o przedstawienie sytuacji, jak wyglądają relacje pomiędzy Irlandczykami i Polakami, których teraz tak wiele przyjeżdża do Irlandii. Ksiądz arcybiskup przedstawił tutaj z kolei właśnie bardzo pozytywny obraz Polaków, przedstawiając, że Polacy przechowują swoją tradycję, mają potrzebę modlitwy i mszy świętej i dlatego właśnie dla wspólnot polskich także otworzył możliwości mszy polskich i stwierdził, że ma nadzieję, że te pozytywne polskie wpływy będą także pozytywnie wpływać na Irlandczyków. Także myślę, że to jest dla nas bardzo pozytywna opinia wyrażona przez arcybiskupa z Irlandii.
Jak można byłoby podsumować całą sesję? Co ona da Kościołowi właśnie w spojrzeniu na młode pokolenie?
Oczywiście nie ma jednolitej recepty, natomiast padały tutaj też podczas dyskusji takie wyraźne pytania i komentarze dotyczące tego, jak właśnie Kościół potrafi wyjść i rozmawiać z młodzieżą, jak Kościół potrafi nowe formy kontaktu z młodzieżą poszukać. To są takie pytania, ale zarazem nie miały zmierzać do, jakbyśmy mogli powiedzieć, tworzenia czegoś obok Kościoła, tylko właśnie w jaki sposób te tradycyjne wartości można nowemu społeczeństwu przekazać, ażeby ono nie czuło się zagubione. I tu rola dla Kościoła jest niezwykle duża. Przede wszystkim to, co się w wielu miejscach może nie nagminnie, ale jednak czyni, a mianowicie poprzez lokalne wspólnoty, poprzez lokalne inicjatywy, poprzez takie bezpośrednie oddziaływanie. Nie ma, jeszcze raz podkreślam, gotowych recept. Tak samo, gdy idzie o wspólnoty międzynarodowe. My mamy szereg dokumentów międzynarodowych, które stanowią podstawę dla działania wewnątrz państw, tylko potrzebna jest właściwa ich interpretacja. Interpretacja, która musi być dokonywana zgodnie z fundamentami, zgodnie z podstawowymi wartościami, a nie jakby kontra nim. To jest właśnie ten podstawowy problem, że ktoś musi młodzież tego nauczyć. I dlatego tak ważne jest podkreślanie roli rodziny i w tym wszystkie wysiłki oczywiście rządów, które muszą w jakimś sensie szukać takich instrumentów, które pozwolą utrzymać i wzmocnić rodzinę, a nie ją osłabić, albowiem tylko z rodziny może wyjść prawdziwe przekazanie wartości następnemu pokoleniu.
Dziękuję bardzo, mówiła pani ambasador Hanna Suchocka.
Stosunki państwo-kościół z czasów PRL-u do dziś pozostają przedmiotem dociekań. Naocznym świadkiem wielu kluczowych wydarzeń był biskup Alojzy Orszulik. Pierwszą część jego wspomnień, obejmującą lata 1945-1980, nadaliśmy w minioną środę. Obecnie zapraszamy na ciąg dalszy.
Przyszedł rok 80, no upadł Gierek, upadł premier Babiuch, powstał nowy rząd, nowy sekretarz, został nim wicegierek, czyli Stanisław Kania. I wtedy wysunięto koncepcję odtworzenia Komisji Wspólnej. I to nastąpiło 24 września 80 roku, a więc już wkrótce po upadku Gierka i Babiucha jako premiera. Był nowy premier Pińkowski. Wtedy ustalono, że opracujemy zasady współpracy i regulamin posiedzeń komisji, skład osobowy. Pierwsze takie już naprawdę robocze w pełnym składzie odbyło się 21 listopada 1980 roku. Ponieważ zestawiliśmy 30 tematów, one były zaproponowane przez stronę kościelną, konferencja episkopatu je przyjęła. I wśród tych tematów były tematy dotyczące wprost Kościoła, ale też dotyczące narodu, a więc kultury narodowej, patriotyzmu, tożsamości narodowej. Jednym z takich ważnych punktów była zmiana dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych i organizacji tych stanowisk. To był dekret, co prawda, łagodniejszy od tego z 9 lutego 1953 roku, ale niemniej jeszcze on ingerował w kompetencje Stolicy Apostolskiej i przeciągały się zawsze nominacje na ordynariuszów. Nie było restrykcji wobec pomocniczych, ale wobec ordynariuszów. I wtedy w dyskusji, na następnym posiedzeniu już w 1981 roku, ustaliliśmy, że trzeba opracować całościowo relacje między państwem a Kościołem w postaci ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. I powołany został zespół specjalny redakcyjny specjalistów. I ten zespół w ciągu 3 lat wypracował projekt ustawy, która w dużej mierze została przejęta w 87, 8 i 9 roku i do dzisiaj istnieje ta ustawa. I to było bardzo szczęśliwe, że ta ustawa określała czy uznanie osobowości prawnej kościelnych instytucji, praw podstawowych Kościoła i jednocześnie sprawy majątkowe. Mówiono na posiedzeniu, że był spór w latach 20., kiedy przygotowywano konkordat, o dobra majątkowe. Myśmy tutaj tego sporu właściwie nie mieli, ale mieliśmy niewiele. A te nieruchomości, które zajęte zostały przez władze ludowe, miały być przywrócone. Miały być także przywrócone nieruchomości zabrane za czasów carskich, ale potem w 90. roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieruchomości zabrane przez cara nie podlegają rewindykacji. Potem przyszedł stan wojenny, zamrożona została ta ustawa i dopiero przypadkowo w Sejmie spotkałem się z panem Cioskiem, wtedy sekretarzem PRON-u i jednocześnie sekretarzem KC i mówi, że rząd ma polityczną wolę ułożenia trwałe stosunku między Kościołem a państwem. Ja mówię, no bardzo dziękuję za to oświadczenie, ale ja tu jestem za mały. Ja bym prosił, żebyście się panowie spotkali z arcybiskupem Dąbrowskim, on jest osobą urzędową w pełni. I spotkamy się na truskawka w sekretariacie episkopatu i przedstawimy koncepcję regulacji tych stosunków. Bo część właściwie tej koncepcji już była jakoś zrealizowana w tej ustawie w stosunku państwa do Kościoła katolickiego, która została zbojkotowana 14 grudnia 83 roku przez jednego z przedstawicieli strony rządowej. I przystał na to pan Barcikowski, pan Ciosek przybyli i ponieważ w zespole w sekretariacie episkopatu wypracowaliśmy tę koncepcję dwupłaszczyznowej regulacji na szczeblu krajowym w postaci ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego i na szczeblu międzynarodowym poprzez uzgodnienie konwencji. Rozważaliśmy różne inne warianty, ale przyjęliśmy konwencję jako akt prawa międzynarodowego. Jeszcze wcześniej, parę miesięcy przed wizytą papieską, przybył do Polski Achille Silvestrini, sekretarz Rady do Spraw Publicznych Kościoła, aby powołać komisję mieszaną złożoną z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej Episkopatu, która by studiowała problem nawiązania stosunku między Kościołem a państwem, ponieważ ta myśl była powtarzana, ze strony władz o woli normalizacji. Ale to było wszystko bardzo mgliste. Jeśli była mowa o normalizacji, to w tym sensie, żeby Stolica Apostolska spacyfikowała duchowieństwo, by się podporządkowało ustawom państwowym, no, które były przecież nie do zaakceptowania na wielu odcinkach. No, były takie ustawy jak o pasożytnictwie, ustawa psychiatryczna, poza tym te, które dotyczyły w sposób bezpośredni Kościoła, a więc nie były możliwe do respektowania i władze się srożyły, jak księża nie przestrzegali praw, chociażby prawa budowlanego, bo zakazywano budowy kościołów, zakazywano budowy punktów katechetycznych. Więc chcieliśmy teraz, że tak powiem, regulacji na wyższym szczeblu. I w maju było pierwsze spotkanie w Watykanie tej komisji mieszanej, ale tak właściwie koncepcyśmy nie mieli tego ułożenia dwupłaszczyznowego. To dwupłaszczyznowe uregulowanie było dyskutowane w lipcu, ale wcześniej mówiliśmy na tych truskawkach. I strona rządowa powiedziała, no, że to jest ciekawe. No, ciekawe, jak to przyjmie Stolica Apostolska. No i Stolica Apostolska zaakceptowała to. Myśmy rozróżnili, że do konwencji wejdą cause majores, o których mówił stary kodeks, a do regulacji wewnętrznej w postaci ustawy będą cause minores, czyli zagadnienia praktyczne. I tak na tym posiedzeniu lipcowym, bardzo szeroki elenchus, żeśmy sporządzili tych cause majores, chodziło o to, żeby do konwencji wyszło jak najwięcej przepisów, które są zastrzeżone Stolicy Apostolskiej, które muszą mieć inny status aniżeli w ustawie. I tak arcybiskup Silvestrini przekazał tę listę stronie rządowej poprzez kierownika do stałych kontaktów roboczych, pana Kuberskiego. Pan Kuberski z kolei to kiepsko przekazał swoim przełożonym i w wrześniu, kiedyśmy przybyli z Rzymu, no to pytali nas ze strony rządowej, jakie żeśmy uzgodnienia zrobili w Watykanie. Jakie to są te cause majores, jakie są te cause minores. I za kilka dni odbyło się posiedzenie komisji wspólnej, powtórzyliśmy to wszystko i wtedy, o dziwo, już we wrześniu powiedzieli nasi rozmówcy, że powinniśmy powołać zespoły redakcyjne do opracowania konwencji i do opracowania tej ustawy. Za podstawę należy wziąć ten projekt z 1983 roku. I tak rozpoczęły się wkrótce rozmowy, ale jeszcze wcześniej odbyło się spotkanie w komisji wspólnej, ponieważ strona rządowa chciała nam przedstawić swoje stanowisko wobec tego elenchusu Stolicy Apostolskiej, tych cause majores. Niewiele tam zmieniła, czy niewiele uzupełniła. I mieliśmy spotkanie znowu w październiku w Komisji Mieszanej w Watykanie i Stolica Apostolska zaakceptowała te dwie koncepcje dwupłaszczyznego regulacji i po naszym powrocie rozpoczęło się już posiedzenie zespołu redakcyjnego. Pierwsze było 4 listopada 1987 roku. Najpierw rozpoczęliśmy pracę nad konwencją, która była skończona już 4 maja 1988 roku, parafowana i w połowie czerwca przekazana Stolicy Apostolskiej poprzez przedstawicieli Episkopatu w czasie posiedzenia Komisji Mieszanej w Warszawie. Wtedy złożyliśmy to na ręce arcybiskupa Kolasuonno. I kiedy była zakończona już konwencja, praca nad konwencją, przystąpiliśmy szybko do pracy nad ustawą o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. I ta trwała jeszcze rok. 27 kwietnia parafowaliśmy tę ustawę. No ale strona rządowa dopytywała się, kiedy Stolica Apostolska rozpocznie rozmowy na temat konwencji. Przy czym trzeba powiedzieć, że w konwencji 9 i 10 artykuł był wyjęty spod naszej kompetencji, ponieważ dotyczył nominacji biskupów i organizowania stanowisk diecezji, określenia granic, metropolii itd. I wtedy powstał problem, czy czekać z uchwaleniem ustawy do czasu rozmów na temat konwencji z Stolicą Apostolską, czy też nadać bieg legislacyjny tym trzem ustawom, to były trzy ustawy. Jedna ustawa, ta główna o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, równolegle była opracowywana ustawa o ubezpieczeniach duchownych, które były odebrane osobom duchownym w 60. latach i ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. I wtedy pan Barcikowski, jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej, mówi, w takim razie nie będziemy czekać na rozmowy ze Stolicą Apostolską, nadamy bieg legislacyjny tym ustawom, które zostają uchwalone 17 maja 1989 roku i weszły w życie 23 maja, a więc bardzo krótko. No a rozmowy na temat konwencji nie trwały. Było spotkanie w połowie bodajże maja 1989 roku tu w Watykanie. Kardynał Cazaroli jako sekretarz stanu zaprosił nas do swoich apartamentów i oznajmił nam, że Stolica Apostolska nie podpisze konwencji, a stosunki dyplomatyczne będą nawiązane na podstawie komunikatu. Było to dla nas zaskoczenie, no ale wiedzieliśmy, co Stolica Apostolska myśli, co robi, widząc, że następują przemiany ustrojowe w Polsce. Zresztą w miarę tych postępów prac przy Okrągłym Stole, rozmowy nad ustawą o stosunku państwa do Kościoła katolickiego stawały się coraz bardziej łatwe. I w ten sposób weszła w życie ustawa regulująca causae minores, a causae majores miały być uregulowane później już w konwencji wynegocjowanej przez Stolicę Apostolską, która została potem zamieniona na konkordat. Muszę tu jeszcze jedno dodać, co dopiero niedawno odkryłem. Z datą 11 kwietnia 1989 roku Ojciec Święty przysłał pismo do księdza prymasa kardynała Klempa. I w tym piśmie Ojciec Święty pisze, że konwencja została wypracowana przez fachowców złożonych z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, Episkopatu i władz polskich, że jest to cenny materiał i że jego wolą jest, aby wysłać do Warszawy stałego przedstawiciela, który miał doprowadzić do finału tę konwencję. No nie wiem, dlaczego tego listu komisja mieszana nie otrzymała. Myśmy w zespole też nie otrzymali tego od prymasa i potem się już sprawy tak szybko potoczyły. Nie znam szczegółów, jak to zostało ustalone, nawiązanie stosunków. Kto wiesz, z inicjatywą? Czy rząd polski już za prezydentury Jaruzelskiego, czy też sekretariat stanu wyszedł z tą propozycją, żeby 17 lipca nawiązać stosunki dyplomatyczne. No a wkrótce później został ustanowiony nuncjusz, już nie było problemu, czy będzie dziekanem korpusu dyplomatycznego, czy nie. To było 26 sierpnia, później nastąpiła konsekracja arcybiskupa nuncjusza i wprowadzenie do Polski. Listy akredytacyjne składał już wobec nowego prezydenta Jaruzelskiego, ksiądz arcybiskup Kowalczyk. Ale muszę powiedzieć to, o co byłem pytany na początku, że mechanizmy niszczenia Kościoła, ograniczenia jego wolności, jego misji, właściwie dopiero zostały zdemontowane w sierpniu i wrześniu 1989 roku, kiedy już objął rządy nowy premier i nowy szef Urzędu Rady Ministrów, który był notabene moim współpracownikiem w okresie stanu wojennego przez lat 9 i znał tę problematykę bardzo dobrze. Zostały zdemontowane, Urząd do Spraw Wyznań został rozwiązany, czwarty departament i no niestety została zniszczona duża ilość dokumentów z tamtego okresu, które mówiły o represjonowaniu i ograniczeniu działalności Kościoła w Polsce w okresie PRL-u.
Tu Radio Watykańskie. O stosunkach państwo-kościół w latach 1980-1989 mówił biskup Alojzy Orszulik. Tymczasem pora kończyć nasz wtorkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.